Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest pani Wioleta Haręźlak, dyrektor w Urzędzie Miasta, dyrektor Departamentu
do Spraw Oświaty i Spraw Społecznych.
Właśnie, bo to jest ta zmiana już po tym, kiedy była pani wiceprezydentem, teraz już wszyscy wiedzą, że jest pani dyrektorem, ale i tak jest pani wiceprezydentem mentalnie.
Mentalnie to ja jestem nauczycielem.
Czuje się pani nauczycielem?
A jestem nauczycielem. Ja się nie czuję, ja jestem nauczycielem.
To tak jak Sławomir Broniarz.
Tak, jest mój zawód.
Dobrze, a właściwie chcieliśmy zacząć od naboru, ale może w drugą stronę. Skoro jest pani nauczycielem, to popiera pani postulaty nauczycieli te związane z akcją strajkową ZNP?
Absolutnie popieram i myślę sobie, panie redaktorze, że nie bez kozery zaprosił mnie pan właśnie dzisiaj, bo właśnie teraz rozpoczynają się rozmowy w Centrum Dialogu i myślę, że nie jest to prima aprilis, że te rozmowy zakończą się jednak sukcesem, że dojdzie do jakiegoś konsensusu i w końcu obie strony się dogadają.
I my tutaj też prowadzimy dialog. Wszystkim porówno 1000 złotych, tak pani uważa, że to by było rozwiązanie i antidotum na sytuację w oświacie?
Nie wiem, jakie byłoby antidotum, jeśli chodzi o wysokość tej podwyżki. Natomiast wierzę w to, że można w tej kwestii również się domówić. Myślę, że nikt nie będzie się okopywał po dwóch stronach barykady i myślę, że znajdą taką kwotę, która zadowoli nauczycieli, ale przede wszystkim też wskaże perspektywę, bo jeżeli to ma być tak, że ten zawód ma w końcu być doceniany i ma odzyskać swoją godność, to musi być przed nauczycielami perspektywa.
I ZNP tak. Też powinno zrobić krok do przodu i zejść z tego 1000?
Każdy powinien zrobić krok do przodu, bo dzisiaj to wszyscy stoją w blokach startowych i tak naprawdę nikt nie wie, czy jak wystartuje, to do mety dojdzie, czy nie dojdzie do tej mety. I myślę sobie, że dla nauczycieli najważniejsze jest to, aby ten spór się zakończył, żeby mogli wrócić do pracy i planować tą pracę. Natomiast ważne też jest to, aby znaleźć, tak jak pan redaktor powiedział, ten złoty środek. I myślę, że na to wszyscy są przygotowani i tego wszyscy oczekują.
No, na to czekamy. A czy jesteśmy przygotowani, to się okaże. 8 kwietnia, jeśli nie dojdzie do porozumienia, będzie ta akcja strajkowa. Jak sobie poradzi Zielona Góra z tym strajkiem? Czy my wiemy, w ilu szkołach ten strajk będzie, czy odbędą się te egzaminy, jak to zostanie przeprowadzone?
Mamy dane ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym dzisiaj właśnie od godziny 10 rozpoczynamy narady z dyrektorami. Chcemy też poznać ich stanowisko w tej sprawie i też ich oczekiwania, jeśli chodzi o organizację pracy. Choć jest to tak karkołomne, że wręcz niewykonalne, aby dyrektor dzisiaj już mógł antycypować i powiedzieć tak, 8 kwietnia na 100 nauczycieli 90 będzie strajkować, bo dyrektor tą wiedzę posiądzie dopiero w momencie strajku. W momencie, kiedy przyjdzie do pracy, kiedy do pracy przyjdą nauczyciele, to będzie ten moment, kiedy
ale pani będzie pod czerwonym telefonem, jak rozumiem, i będzie pani miała setkę nauczycieli akademickich, których będzie dysponować w zależności od potrzeb do poszczególnych placówek, czy innych wolontariuszy.
Panie redaktorze, nie może być tak, że nagle my bierzemy ludzi i przepraszam z całym szacunkiem, ale przypadkowych, po prostu, których nagle złapiemy, tak jak pan redaktor powiedział, nie wiem, z uczelni, czy skąd inąd i po prostu przekażemy dzieci, za których jesteśmy odpowiedzialni. Ja sobie jako dyrektor tego nie wyobrażam.
No to jak sobie poradzić w sytuacji, w której właśnie nagle dowie się pani, że nie ma nauczycieli?
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest zamknięcie placówki, po prostu. Nie ma innego wyjścia, jeżeli okaże się, że 100% nauczycieli, pracowników, bo proszę pamiętać, że w tym sondażu wzięli udział również pracownicy obsługi i administracji. Zatem to też pracownicy, którzy na przykład przygotowują posiłki dla dzieci i tutaj mówię na przykład o przedszkolach, które będą w bardzo trudnej sytuacji, bo to są najmłodsze dzieci. Zatem chcemy dzisiaj się spotkać, chcemy dzisiaj o tym rozmawiać, choć tak jak mówię, rozmowy bardzo trudne, bo nigdy jeszcze nie byliśmy w takiej sytuacji, że 90% nauczycieli, pracowników oświaty zadeklarowało, że chce wziąć udział w strajku. Ja powiedziałam, że to jest deklaracja. Natomiast po czynach ich poznamy, zatem 8 kwietnia, jeśli dzisiejsze rozmowy i być może kolejne do 8 kwietnia nie przyniosą rozwiązania, to rzeczywiście sytuacja będzie dramatyczna.
Będziemy przyglądać się tej sytuacji, na pewno o niej mówić. Teraz porozmawiamy o naborze do szkół średnich. Ile miejsc czeka na zielonogórskich absolwentów 8 klas gimnazjów? którzy będą składać papiery do szkół średnich? Bo tutaj pojawiają się rozbieżności. Kiedy radni pytali, dostali jedną odpowiedź. Teraz okazało się, że tych miejsc jest dwa razy mniej.
Nie wiem, skąd ta liczba dotycząca dwa razy mniej miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Ja przypomnę Państwu, że to też najtrudniejszy nabór, który będziemy prowadzili. I też nabór, który rozpoczyna się bardzo, bardzo późno. Jeszcze w sytuacji, w której mamy tą atmosferę strajkową i wszyscy się zastanawiają, czy będzie egzamin, czy go nie będzie. Zatem sytuacja jest naprawdę niezwykle skomplikowana. A komplikacja wynika z tego, że akurat w przypadku Zielonej Góry i myślę większości miast będzie tak, że będziemy mieli 3 roczniki w jednym naborze. Przypomnę również, że w momencie, kiedy wchodziła poprzednia reforma dotycząca rozpoczynania nauki w wieku 6 lat, Zielona Góra była jednym z miast w Polsce, które przyjęła najwięcej 6-latków, bo tych 6-latków mamy ponad 400, które właśnie teraz kończą 8 klasę. Zatem będziemy prowadzili nabór do liceów, jeśli chodzi o licea 4-letnie i licea 3-letnie. Będziemy prowadzili nabór do techników, jeśli chodzi o technika 4-letnie i 5-letnie. I te 5-letnie technika, 4-letnie licea dedykowane są uczniom, którzy kończą 8 klasę. Zatem tych uczniów, którzy rozpoczynali naukę w wieku 6 i 7 lat i gimnazjalistów, którzy zamykają ten etap kształcenia w związku z wejściem nowej reformy.
Ile jest tych miejsc, ile jest tych oddziałów? Bo mamy informacje jednak o tych, że tych oddziałów w szkołach będzie dużo mniej.
Panie redaktorze, pojęcie dużo mniej, to ja nie wiem w ogóle, o czym pan mówi, bo nie będzie ich mniej niż było w ubiegłym roku, więc nie wiem, do czego pan jakby przypisuje to dużo mniej. Nie będzie mniej niż w ubiegłym roku, bo mamy świadomość, że w tym roku edukację w klasach 8 i 3 gimnazjalnych skończy 2800 uczniów. 2800 uczniów skończy edukację w 8 klasie i w 3 klasie gimnazjum. I zadaniem samorządu, czyli miasta na prawach powiatu, jest zapewnienie miejsca wszystkim tym, którzy na terenie powiatu kończą swoją naukę.
Czyli przechodzimy do hasła Zielona Góra dla Zielonogórzan.
Nie, absolutnie nie przechodzimy do tego hasła.
Zamyka się na młodzież.
Nie zamyka się.
Powiatów.
Natomiast proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, czy pan jakby ma świadomość tego, że każdy uczeń, każdy rodzic wybiera szkołę dla swojego dziecka. Ja jeszcze przypomnę, że w tej liczbie nie mamy szkół, które są szkołami ponadgimnazjalnymi, a znajdują się na terenie miasta Zielonej Góry. Mówię tutaj o liceum plastycznym. Mówię tutaj o szkole PBO, która proponuje aż 11 oddziałów w tym roku. Nie mówię tutaj o Zespole Szkół Katolickich. Nie mówię tutaj o szkole doktora Rana.
To też jest szkoła prywatna, natomiast za którą trzeba płacić.
Ale natomiast te szkoły również prowadzą rekrutację. I proszę jakby nie odmawiać rodzicom wyboru również tego typu
nikim
placówki.
Tego ale
jeszcze do
pani,
czego? Ale
niepokój.
Panie redaktorze, oczywiście, że wiem, że jest niepokój.
To z czego on wynika,
to proszę dać
pani
mi
ocenie.
Powiedzieć, żebym też mogła uspokoić wszystkich słuchaczy i nie wprowadzać jeszcze dodatkowego napięcia poza tymi napięciami, które już istnieją. Otóż proszę Państwa, 13 maja rozpoczynamy rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych. Ta rekrutacja będzie trwała długo, bo do 17 czerwca. Do 17 czerwca wszyscy uczniowie kończący 8 klasę i 3 klasę gimnazjum złożą swoje wnioski na 3 preferencje do wybranych szkół. W tych preferencjach ujmą również profile klas, które na przykład znajdują się w technikach i w liceach. 3 preferencje. Każdy z tych wniosków będzie ważny. Natomiast o tym, kto zostanie przyjęty do klas, zdecyduje, tak jak co roku, liczba punktów za egzamin i za świadectwo oraz inne działania, które są w szkole. Ja przypomnę, że za sam egzamin uczniowie otrzymują 100 punktów. Maksymalna liczba punktów to 200 punktów. My będziemy te wnioski wszystkie przyjmować. 3 lipca dopiero planujemy konklawę, czyli dzień, w którym przekażemy informację, kto został przyjęty.
Zabrzmiało, tak?
Białego dymu nie będzie.
Właśnie.
Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że żaden z uczniów, tak jak co roku, składając wniosek do wybranej szkoły, wpisując 3 preferencje, nie będzie wiedział, ile otrzyma punktów za egzamin. Zatem do końca też nie będzie wiedział, czy ma szansę dostać się do wybranego liceum, czy do wybranej klasy. Tak było co roku, to nie jest żadne nowum i tak zawsze było. To napięcie było do samego końca, ponieważ mamy świadomość też, że szkoły mają swoje terytorium w sensie sal, zatem nie będziemy przyjmować więcej gości niż możemy przyjąć. Ale też chcielibyśmy przyjąć najlepszych uczniów, tak jak co roku, którzy nie są mieszkańcami Zielonej Góry.
No właśnie, znaczy tak, nasuwają się takie różne pytania. Jedno, czy jest pani w stanie zagwarantować, że co do zasady nie zmieni się sytuacja absolwentów w porównaniu do roku ubiegłego i lat kolejnych, tak? Czy uspokajamy rodziców?
Ale
i
co
chwili...
roku było tak, panie redaktorze, że byli uczniowie, jest... że byli uczniowie, którzy nie dostali się do wybranej szkoły, ponieważ mieli mniej punktów, niż było to wymagane.
To wszystko jasne, tak? Natomiast chodzi o te widełki i o pewne możliwości, tak? I teraz
ale my te możliwości...
W kontekście na przykład nakładania się
tych
roczników,
pan by chciał,
pani
żebym
mówi...
ja wróżyła z fusów. Tak. Zabezpieczyliśmy te miejsca,
obawiają
które są...
Obawiają się tego rodzice.
Są absolutnie konieczne do tego, żeby zapewnić dobre warunki pracy w szkołach. To nie jest jakby też tak, że my możemy przyjąć wszystkich uczniów z połowy Polski i potem będziemy się martwić,
to,
gdzie oni będą się uczyć.
Ale będą punkty za pochodzenie?
Będą
punkty
nie będzie
za pochodzenie? No, nie będzie. No.
Niech pan nie trywializuje, bo tutaj chodzi tylko i wyłącznie o te punkty,
ale
które uczniowie
przyjedzie pan do pani
zyskują.
Uczeń z Nowego Miasteczka, przyjedzie z Sybinki.
I ten uczeń złoży swój wniosek. Złoży swój wniosek z trzema preferencjami. Mhm. Natomiast zawsze jest tak, że przyjmujemy tych uczniów, które spełniają te warunki. I jeżeli na konklawę okaże się, że uczniów, na przykład tak jak pan wymienia te miejscowości, z Nowego Miasteczka, z Nowogrodu Bobrzańskiego, będą to uczniowie, którzy naprawdę mają potencjał i uzyskali te punkty, to my nigdy nie robiliśmy tak, że na konklawę na przykład nie otwieraliśmy dodatkowych klas właśnie dedykowanych tym uczniom.
Czyli po konklawę może się okazać, że będzie więcej oddziałów.
Zawsze po konklawę okazuje się, że pewne ruchy trzeba wykonać. To, co dzisiaj planujemy, to jest plan. Tak jak dzisiaj dyrektorzy robią swoje projekty organizacyjne od września, to one są tylko planem.
Czyli zaciągamy
pasa,
plany, tak?
Prawdziwe plany dyrektorzy wykonują dopiero we wrześniu. Wtedy, kiedy rzeczywiście okaże się, że jest inaczej niż planowali w kwietniu. Trudno planować w kwietniu to, co się wydarzy na przykład na konklawę 3 lipca. Jeżeli 3 lipca na konklawę okaże się, że na przykład liczba uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z egzaminu zewnętrznego oraz ze wszystkich przedmiotów, wtedy podejmujemy decyzję o tym, na przykład, że uruchamiamy dodatkowe oddziały. Tak było, jest i tak będzie.
A jak będzie w kontekście właśnie tej dużej ilości uczniów od września w zielonogórskich szkołach?
Rozmawialiśmy z dyrektorami i też określiliśmy sobie takie maksimum, na które możemy sobie pozwolić, tak, aby spełnić ten najważniejszy warunek, czyli żeby nie przepełnić szkół, nie zrobić tak, że będziemy mieli szkoły dwuzmianowe i będziemy kończyć lekcje o 20 przez ten podwójny nabór, ale żeby to wszystko też było zgodne z jakością. Dlaczego uczniowie chcą uczyć się w naszych szkołach? Dlatego, że dbamy o jakość tych szkół. Mamy też dodatkowe programy, które są tylko w Zielonej Górze. O tym oczywiście wszyscy wiedzą. To jest dodatkowa matematyka, to jest program wyrównywania szans edukacyjnych. To jest to, na co łoży samorząd. Nie dostajemy absolutnie subwencji na te programy. Zatem dbając o tą jakość, musimy też zrobić taki plan, który pozwoli nam utrzymać tą jakość, ale również dać
trzyzmianowe
satysfakcję.
Plany lekcji? Czy
no,
nie?
Gdyby były trzyzmianowe, to nikt by się na to też nie zgodził i nauczyciele też nie pracowaliby wtedy
wydajnie.
Ale
dwie zmiany to jest pewne, że tak
dwie
będzie.
Dwie zmiany na pewno tak będzie, natomiast też te dwie zmiany nie mogą się na przykład kończyć o godzinie 17. My nie chcemy takich długich lekcji, bo jest wtedy zmęczony i uczeń, i zmęczony jest nauczyciel i trudno wtedy rzeczywiście zadbać o jakość. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że w kwietniu, 11 kwietnia w Warszawie będzie duży zjazd wszystkich samorządowców Polski. Związek Miast Polskich organizuje to i będziemy rozmawiać o wielkości subwencji. Bo jeżeli ktoś dzisiaj myśli, że sama subwencja wystarcza na to, żeby rzeczywiście odpowiednio nauczyć ucznia i zaspokoić potrzeby każdej szkoły, to jest w błędzie. Miasto Zielona Góra dopłaca prawie 100 milionów złotych do edukacji.
Po nauczycielach
czego nigdy,
do Warszawy pojadą
absolutnie nie, czego absolutnie nie żałujemy, bo wiemy, że to jest absolutnie kapitał, który mamy w Zielonej Górze. Natomiast te kwoty cały czas rosną i też ja mam trudne rozmowy z prezydentem, kiedy rozmawiamy o edukacji.
Violetta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, była gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do składania wniosków do szkół ponadgimnazjalnych.